Brat Jacek zaczął od historii króla Hiskiasza, od jego choroby, jego uzdrowienia. No i to mi bardzo koreluje, pasuje z tematem, o którym ja będę mówił. Mianowicie chciałbym dzisiaj mówić na temat choroby i uzdrowienia. Pomyślałem sobie tak, no, że chyba nie trzeba zbyt dużo myśleć, żeby to wiedzieć, że dopóki funkcjonujemy w ciele tutaj na ziemi, w tym ludzkim ciele, to mamy do czynienia z chorobą, i ja powiem tak, no nie chciałbym mieć do czynienia z chorobą. I myślę, że wy też byście tak chcieli powiedzieć, że nie chcielibyśmy mieć do czynienia z chorobą, wolelibyśmy, żeby jej nie było, żeby po prostu ona no, przeminęła jak dzień wczorajszy, tak, i nigdy nas nie dotyczyła, ale jednak okazuje się, że dopóki żyjemy w tym eonie, w tym okresie, choroba jest czymś, co towarzyszy człowiekowi od Edenu i będzie towarzyszyć aż do dnia przyjścia Chrystusa i nastania nowej rzeczywistości, nastania nowego świata. Nie wiem, jak to dalej nazwać, bo nie dużo wiem na ten temat. Co tam będzie później, jak to będzie później wyglądało. To są tylko zarysy, które nam Boże Słowo buduje, a jeżeli my na zarysach zbudujemy całą budowlę, no to ta budowla jest taka kulawa. Więc sytuacja jest taka, że temat choroby, a co za tym idzie, jeśli w ogóle czytamy Biblię, no to też temat uzdrowienia są tematami jak najbardziej blisko życia. To nie jest coś, co jest oderwane od życia, nie dotyczy nas poza nami, to jest coś, co jest blisko życia. Bo nie wierzę w to, że w ciągu roku nikt z nas, czy jest taka osoba pośród nas, że w ciągu roku nigdy się nie zmaga, nawet z przeziębieniem. Czyli blisko życia. Ważne też jest to, żebyśmy widzieli w Piśmie Świętym, że Jezus bardzo dużą część swojej służby poświęcił problemie ludzi chorych, problemowi choroby. Pan Jezus bardzo dużą część swojej służby poświęcił temu zagadnieniu. To nie jest tak, że to była coś dodatkowe do służby Jezusa, że zdarzało się przy okazji innych ważniejszych spraw, że też spotkał ludzi chorych i tam działy się uzdrowienia. To była zasadnicza część Jego posługi. Mogę tak powiedzieć, zasadnicza część jego posługi. Zresztą to czytamy w Ewangeliach. Nie ma Ewangelii, w której nie byłyby opisane przypadki, kiedy Pan Jezus spotykał się z ludźmi chorymi i dotykał ich, uzdrawiał. Więc ja sobie zadaję takie pytanie, to jest ważne dla moich osobistych rozważań, bo to jest też w kontekście naszego zboru i z rzeczy, chorób, które mamy do czynienia, które są pośród nas, ale nie tylko naszego zboru, w ogóle generalnie ludzi, którzy żyją wokół nas, czy też chodzą do innych kościołów, do innych zborów chodzą. Takie pytanie, kogo Jezus uzdrawiał? Kogo Jezus uzdrawiał? Oczywiście nie należy odpowiedzieć chorych, bo to jest odpowiedź zbyt by była banalna, ale chodzi o coś innego. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś. Czy macie jakąś taką koncepcję, kogo Jezus zdrawiał? Może słuchajcie, może nie będziemy prowadzić szeroko dyskusji na ten temat, ale na pewno jakieś myśli w głowie macie. Gdybym was o to zapytał, na pewno byście coś odpowiedzieli. Kogo Jezus zdrawiał? No i teraz, no, tu mamy, ja już przynajmniej mam kilka odpowiedzi. Wszystkich tych, którzy oczekiwali, jeszcze ktoś by powiedział, tych, którzy wierzyli, tak? No właśnie. Czy mamy jedno zdanie, jeden pogląd? Ja też spróbuję mierzyć na podstawie Pisma Świętego, próbuję zrozumieć, kogo Jezus uzdrawiał. I chciałbym powiedzieć o takich trzech kategoriach ludzi, których Jezus uzdrawiał. Trzech grupach ludzi, które Jezus uzdrawiał. Nie wiem, czy to wyczerpuje zagadnienie i temat. A jeżeli nie wyczerpuje, to pogłębimy sobie go w domu przez cały tydzień, albo może ja jeszcze przy okazji kiedyś o tym coś powiem. Dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o tych trzech grupach, których Jezus uzdrawiał. I pierwsza grupa ludzi, których Jezus uzdrawiał, i tu będziecie chyba troszeczkę zaskoczeni, to byli ludzie, których Jezus uzdrawiał z własnej inicjatywy. Czy słyszeliście, czy znacie takich ludzi, których Jezus uzdrowił z własnej inicjatywy? Ciekawe. To było dla mnie odkrycie, bo ja myślałem, że Jezus uzdrawiał tylko wierzących, a najlepiej jeszcze ze zboru w Nowej Hucie. Nagle, kiedy zacząłem się głębiej zastanawiać nad tym tematem, to zobaczyłem, że Jezus uzdrawiał ludzi z własnej inicjatywy i mało tego, jeśli próbuję odnaleźć jakieś podstawy, jakieś cechy w tych ludziach, które skłoniły, że Jezus wybrał tych, to nie za bardzo mogę znaleźć, bo nie ma, opis jest za wąski, nie daje nam takiej podstawy. Nie wiem, dlaczego Jezus wybrał akurat tę osobę, a nie inną. No i tutaj widzę, że jesteście obeznani z Pismem, bo faktycznie będziemy czytać Ewangelię Jana, rozdział 5 i sytuacja uzdrowienia przesadzawcy Syloe w Jerozolimie, a jest, to jest 5 rozdział, werset 2 i poniżej, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł pański do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat, a gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Ten człowiek nie przyszedł do Jezusa. To Jezus przyszedł do tego człowieka. Tak pomyślałem, co by było, gdyby w Krakowie była taka sadzawka. Gdzie stępuje anioł pański i co jakiś czas porusza wodą. Tu nie jest powiedziane, jaka to była częstotliwość tego poruszenia. Jak wy sobie myślicie, jak często anioł pański poruszał tą wodą? Na Wielkanoc? Gdzie ci ludzie tam zgromadzeni całą swoją uwagę mieli skupioną na lustrze wody. To, że ten człowiek w ogóle zareagował, jak ktoś go zaczepia, to chodziło o to, żeby nie przegapić tej sytuacji, kiedy się coś pojawi na lustrze wody, jakieś kręgi, jakieś poruszenie. Uwaga tych ludzi była skupiona na wodzie. Oni upatrywali nadziei i szansy dla siebie w poruszeniu się wody. Kto pierwszy wstępował, dostał się do wody, myślę, że zdarzały się też chybione próby. Tak, że niby wydawało się, że woda została przez anioła poruszona, ale może, nie wiem, ptak przeleciał i coś i poruszyła się woda i oni już się zrywali, żeby do tej wody jak najszybciej się dostać. Nie wiem, jaka atmosfera panowała wokół tej sadzawki, ale myślę, że niezbyt ciekawa atmosfera. Atmosfera rywalizacji. Tak? Kto pierwszy? No, dlaczego, jeżeli zwłaszcza to poruszenie wody było raz na jakiś czas rzadko? W każdym razie nie znajduję tutaj podstaw u tego człowieka, by twierdzić, że ten człowiek został uzdrowiony dlatego, że wierzył w Jezusa. Dlatego, że dowiadujemy się później, że nawet nie wiedział, że to Jezus przyszedł do niego. Nawet nie wiedział, kim jest ta osoba, która mu powiedziała: wstań, weź łoże swoje i chodź. Nawet tego nie wiedziała. Więc ja nie wiem, dlaczego Jezus uzdrowił tego człowieka, chyba że wy wiecie. Czy macie jakieś wytłumaczenie, dlaczego Jezus uzdrowił? Ja uważam, że to jest objaw Bożej miłości i miłosierdzia dla tego człowieka. Bo takich ludzi tam było wielu, którzy czekali na poruszenie się wody. A czytamy, że tylko tego Jezus uzdrowił. I ja powiedziałem, to nie było związane z bezpośrednio z wiarą w Jezusa. Tu nie ma tego, że to była wiara w Jezusa. Ten człowiek na pewno był wierzącym człowiekiem, tak? Wierzył w Boga, wierzył w Boga Izraela, ale to była ogólna wiara. To nie była wiara w Jezusa, która leczy chorych. To nie jest przypadek trędowatego, który przyleciał do Jezusa, padł na niego: panie, jeśli chcesz, możesz mnie. Ja uważam, że to jest uzdrowienie, które jest suwerennym aktem Boga. To jest coś, co uczynił Bóg dla tego człowieka. Czyli dla mnie mi to mówi o tym, że Boże miłosierdzie i Boża łaska jest większa niż nasze wyobrażenie. Że Bóg I dzisiaj może znajdywać ludzi, którym okazuje łaskę w postaci uzdrowienia i niekoniecznie są to ludzie, którzy całym sercem podążają za Chrystusem. Czy się zgodzicie ze mną? Czy Bóg ma prawo tak uczynić? Bóg ma prawo tak zrobić, widząc serce danego człowieka? Widząc tego człowieka gdzieś tam od 38 lat leżącego, chorego, człowieka wierzącego, w jakiś sposób wierzącego, ale niekoniecznie trzymającego się Chrystusa całym swoim życiem, ale Bóg okazuje mu łaskę, miłosierdzie, tak jak okazał temu człowiekowi. A czy myślicie, że to jest jedyny przypadek taki w Biblii opisany? Czy są jeszcze opisane przypadki uzdrowienia, gdzie nie możemy powiedzieć, że ta osoba wykazała się szczególną determinacją i wiarą, a mimo tego Bóg się dotknął jej życia? Jest takich przypadków, drodzy, wiele. Chociażby Ewangelia Jana, rozdział 9. I tu mamy drugi przypadek podobny. To jest... Czytamy tak, że przechodząc... Czyli znów Jezus przechodził. Nie, osoba nie przyszła do Jezusa. Przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? A odpowiadając Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Sytuacja też dosyć ciekawa, bo przechodzili, po prostu Jezus i uczniowie przechodzili i zobaczyli człowieka, i uczniów nie interesowało w tym momencie tak naprawdę, żeby ten człowiek został uzdrowiony, tylko uczniów interesowało, kto zgrzeszył, że on się takim, to interesowało tak naprawdę uczniów. Oni szukali odpowiedzi teologicznych. Mieli dylematy teologiczne różne, więc szukali wiedzy, odpowiedzi teologicznych. Ale okazuje się, że Pan Jezus powiedział bardzo ciekawie, bo powiedział, że nikt nie zgrzeszył, ale później powiedział: musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Musimy wykonywać dzieła. I co po tych słowach Jezus zrobił? Nie pytał się tego człowieka, jaka jest twoja wiara, czy wierzysz we mnie, tylko Pan Jezus splunął, zrobił błoto, nałożył na oczy. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Jakie było dzieło, które miał czynić Jezus? Jakie dzieło powierzył mu Ojciec? To dzieło oczywiście w pierwszej kolejności dotyczy zbawienia, ale to jest oczywiste w tym gronie. Ale dzieło, jakie czynił Jezus, dotyczyły także ludzi w potrzebie i tutaj tym dziełem było pomóc temu człowiekowi, uzdrowić go. Oczywiście ten człowiek podjął pewną współpracę z Jezusem, bo poszedł do sadzawki Syloe, ale gdy przeczytamy ten fragment, to on powiedział, jak go pytają: kto cię uzdrowił, co się stało z twoim życiem? On mówi: człowiek, którego nazywają Jezusem. To co on wiedział o Jezusie? Człowiek, którego nazywają Jezusem, przyszedł i nałożył błoto na moje oczy i obmyłem się i widzę. Czyli zobaczmy, to nie było tak, że był to jeden znów z tych przykładów ludzi wiary, mężów wiary, tylko to było Boże dzieło, bo musimy wykonywać dzieła. Jezus powiedział: tego, który mnie posłał. I to było Boże dzieło. Wiecie, gdybyśmy czytali inne fragmenty, to kazanie mógłbym poświęcić tym przypadkom. Pamiętacie, jak wyprowadzono młodzieńca z Nain, który umarł? I szedł pogrzeb na cmentarz. Wyszli z miasta, z bramy, szli na cmentarz, a w drugą stronę szedł Jezus i uczniowie. I wiecie, oni się mogli minąć. Te dwa kondukty mogły się normalnie przejść obok siebie. One przechodziły obok siebie. Jezus zatrzymał się przy tym łożu, na którym nieśli tego zmarłego. I tam jest powiedziane tylko, że użalił się nad tą kobietą. I powiedział: mówię tobie, wstań. Tak naprawdę to był taki szok dla tych ludzi, bo oni nie nieśli tego człowieka zmarłego do Jezusa, tego go nieśli gdzie? Na cmentarz go nieśli, pochować go nieśli. I stanął na ich drodze Jezus. Jezus z własnej inicjatywy, tam nie ma nic mowy o tym, że ktokolwiek zwrócił się do Jezusa i powiedział: Panie, jest tu taki ciężki przypadek prawie dla Ciebie. Nic tam nie ma. Jezus z własnej inicjatywy przyszedł do tego człowieka, zatrzymał ten kondukt i wskrzesił z martwych tego młodzieńca. On się tylko użalił nad tą matką. I chcę powiedzieć, że to jeszcze nie wyczerpuje tego zagadnienia. A więc, kiedy się nad tym zastanawiam, to muszę powiedzieć tak, że Boże miłosierdzie, Boża łaska jest o wiele szersza niż moje pojmowanie sprawy. Zakładam, że dzisiaj Bóg może i na pewno uzdrawia ludzi, o których ja nawet nie mam pojęcia, że oni są dotykani przez Boga. Nawet nie mam pojęcia o tym. Jeśli chciałbym zawęzić Boże działanie do zborów w Nowej Hucie albo do zborów Kościoła Zielonoświątkowego, to rozumiecie, jakie to jest patrzenie. Albo gdybym chciał nawet zawęzić to do ewangelicznego chrześcijaństwa, to jest jeszcze za wąsko. Bo Bóg, widząc serce człowieka, gdziekolwiek on żyje, na jakiejkolwiek szerokości geograficznej, w swojej łasce i swojej suwerenności może z własnej inicjatywy dotknąć się życia tego człowieka i przynieść mu uzdrowienie. I nie dlatego, że ten człowiek był wiernym wyznawcą Chrystusa, tylko dlatego, że jest Bogiem. Tak? Jest Stwórcą. Teraz pomyślmy o tym. Bóg jest Stwórcą. Powołał do życia wszystkich ludzi i jest faktem, że ludzie się od Boga odwrócili. Ale to zmienia to, że Bóg jest Stwórcą i w tym sensie no jest praojcem wszystkiego. Jesteśmy, ludzie są nieposłusznymi dziećmi, plecami się do Boga odwrócili. Ale to nie znaczy, że Bóg przestał tych ludzi kochać i szanować, miłować. I że nie chce im okazać łaski, gdy widzi serce jakieś zmęczone, albo człowieka, który 20 czy 30 lat się boryka z chorobą, może nie zna Chrystusa osobiście, ale w jakiś sposób wierzy w Boga. I Bóg ma to prawo wyjść z własną inicjatywą, jak widzimy to w Ewangeliach. Jak Chrystus wychodził z własną inicjatywą, by pomagać ludziom. Ostatnio, wiecie, w mediach był taki dziwny przypadek. Nie wiem, czy to nawet media nazywały uzdrowieniem, bo też chyba nie wiedziały, jak to zakwalifikować. Mianowicie, nie wiem, no słyszeliście to. Młoda kobieta, która od kilku lat była sparaliżowana na wózku w wyniku wypadku samochodowego. Przeżyła wypadek samochodowy i była sparaliżowana od połowy w dół i tylko znajdowała się na wózku, a przez to stała się znana, że uczestniczyła w paraolimpiadach, czyli olimpiadach dla ludzi niepełnosprawnych i tam zdobywała medale w jakiejś konkurencji. I zdarzyło się pewnego dnia, po kilku latach tego, że była na wózku, że uległa znów wypadkowi. Ale teraz już jako osoba chora, jako osoba sparaliżowana, miała drobny wypadek. I po tym wypadku zaczęła odczuwać mrowienie w nogach. I po tym wypadku zaczęła się podnosić i stanęła na swoje nogi. I po tym wypadku zaczęła chodzić. Już normalnie. Nagle to kilka lat na wózku z powodu wypadku i później drugi wypadek i od tego momentu zaczęła chodzić. I teraz mówiła o tym, że chce ćwiczyć, bo chce zdobyć medal w normalnej olimpiadzie. Jak byście to zakwalifikowali? Trudne, tak? No Bóg jakoś... Czy to przypadek? Tak dobrze, ten drugi wypadek był taki korzystny, taki dobry był. Nie? Tak dziwne troszeczkę do zakwalifikowania tego w naszych kategoriach z postrzegania Bożego działania. Ale Bóg działa jak chce. Tak? Bóg może zrobić, co chce. I tutaj mamy ewidentny przykład takiego działania. Więc były uzdrowienia, które dokonywały się i to Jezus uzdrawiał w oparciu z własnej inicjatywy, bym to powiedział. Z własnej inicjatywy. Czyli jako suwerenny wybór Jego, jako suwerenne Jego działanie. Oczywiście na pewno się czymś kierował, ale to nie zostało zapisane. My tego nie wiemy, czym się kierował, bo my nie wiemy. Nie znamy tego wnętrza, istoty sprawy. My mamy tylko taki przekaz, że ludzie nie za bardzo nawet wiedzieli, że to Jezus ich dotyka, Jezus ich uzdrawia. To jest pierwszy przykład uzdrowień. Pierwsza grupa ludzi. Uzdrowienie z inicjatywy Jezusa. Musimy wykonywać dzieła tego, który nas posłał. I teraz mamy drugie, dalsze pytanie. Jakich jeszcze ludzi Jezus uzdrawia? Druga grupa, druga kategoria. Czy macie jakieś pomysły? Jeżeli nie, to ja... Na pewno macie, ale wiem, że tutaj jest jak wszystko super, więc nie będzie za dużo głosów, więc słuchajcie, chcę pójść dalej, dobrze? Druga grupa ludzi, których Jezus uzdrawiał, to była odpowiedź na wstawiennictwo osób trzecich. Czyli Jezus uzdrawiał ludzi, ponieważ ktoś wstawił się za tą chorą osobą i są to takie przypadki opisane, że tak naprawdę niewiele wiemy o tej chorej osobie. Tylko wiemy, że była chora i została uzdrowiona. Nie ma w ogóle skupienia się uwagi na chorej osobie, tylko jest skupiona uwaga na tym, który się wstawiał. Ten był istotny. Istotna była osoba wstawiająca się. Więc spróbujmy taki pierwszy przykład przeczytać. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 8. Ewangelia Mateusza, rozdział 8. To jest taki, bym powiedział, no, klasyczny przykład znany. Mateusz 8, rozdział, wersety od 5 do 8. A gdy wszedł... O, tak lepiej. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi, a słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I werset 13. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Bardzo ciekawe, bo Pan Jezus powiedział do setnika: jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Ale sprawa dotyczyła nie setnika bezpośrednio, tylko dotyczyła kogo? Sługi. Pan Jezus powiedział do niego: jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I sługa został uzdrowiony w tej godzinie, sługa. A więc tu jest ewidentne, pokazane to, że wstawiennictwo osoby ma ogromne znaczenie i wstawiennictwo tego setnika miało ogromne znaczenie i wiara tego setnika miała ogromne znaczenie dla tego uzdrowienia. Dla tego uzdrowienia. Pan Jezus nawet powiedział setnikowi, że wielka jest twoja wiara, takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. A więc widzimy, jak ogromne znaczenie ma tutaj wstawiennictwo. Wiecie, niech to będzie dla nas pewnego rodzaju zachętą. Jak powiedziałem wcześniej, no nic nie wiemy o tym słudze. No, czy on był wierzący, czy był niewierzący, czy znał Jezusa, czy nie znał Jezusa. Nic o nim tu nie jest powiedziane. To cała uwaga skupiona jest na setniku, na jego postawie i na jego wierze. I kochani, gdybyśmy znowu rozpatrywali tę grupę ludzi w Piśmie Świętym, którzy właśnie w ten sposób zostali uzdrowieni, to ta grupa jest bardzo liczna w Piśmie Świętym. W Ewangeliach ta grupa ludzi, która została uzdrowiona w oparciu o wstawiennictwo kogoś, jest grupą liczną. To nie są pojedyncze przypadki. Myślę, że też mógłbym jeszcze dołożyć, żeby nam to bardziej zilustrować, przypadek matki. To jest Mateusza 15, rozdział 21, od 21 wersetu. To jest przypadek matki, która wstawiła się za swoją córką. Przypadek matki, która wstawiła się za swoją córką. I mamy tak, 21 werset 15 rozdziału mówi tak: i wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kanonejska, wyszedłszy z tamtej strony, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawina, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych w domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. To Jezus odpowiedział i rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Drugi raz Pan Jezus, popatrzcie, do setnika też powiedział: wielka jest twoja wiara, i został uzdrowiony kto? Sługa. Tutaj Pan Jezus powiedział do matki: wielka jest twoja wiara, i została uzdrowiona córka. Została uzdrowiona córka. Wstawiennictwo, okazuje się, że wstawiennictwo w takie pełne wiary miało ogromne znaczenie dla uzdrowienia tych osób. Jeszcze kiedy patrzymy na tą kobietę kananejską, bo to w ogóle jest przypadek ciekawy i dla wielu no, taki trudny do zrozumienia, tak byśmy powiedzieli, że Pan Jezus troszeczkę tą niewiastę kananejską tak nieuprzejmie potraktował. Ale chcę zobaczyć i chcę tutaj zauważyć jedną rzecz, niesamowitą determinację tej kobiety. Widzimy, jaka była determinacja tej matki. Można powiedzieć, no matka. No matka to jest tak, że pójdzie nawet w ogień, jeśli chodzi o swoje dziecko. Ale determinacja tej kobiety jest nieprawdopodobna. Bo powinna się tak naprawdę obrazić, obrócić na pięcie i szukać innego. No ale innego nie było. Był tylko ten jeden. Ten jeden. I ona się nie obraziła, ale się uniżyła. To jest bardzo ciekawe. Nie obraziła się słowami, które możemy zakwalifikować jako nieuprzejme, ale się uniżyła. A jak się uniżyła, to swoje osiągnęła, bo Bóg docenił to, zobaczył to. Jezus to zauważył, powiedział: kobieto, jesteś zdolna do takiego poświęcenia, wielka jest twoja wiara. I ja tylko sobie jedno pytanie zadaję na podstawie tej historii, jakie jest nasze wstawiennictwo. Pierwsza przeszkoda. Jakie jest nasze wstawiennictwo? Bracie, módl się o mnie, bo mam kłopoty zdrowotne. Tak, będę się modlił, ale muszę najpierw turniej czterech skoczni obejrzeć. Rozumiemy, nie? Jakie jest nasze wstawiennictwo? Jaka jest nasza determinacja? Jakbyśmy tak popatrzyli na tego setnika, jaka była jego determinacja w sprawie sługi. To był człowiek zamożny i na pewno mógł mieć wielu sług. Ale jaka była determinacja w sprawie sługi? Jaka była determinacja tej matki w sprawie swojej córki? Nieprawdopodobna. I wiecie, i ta determinacja, ta wiara przyniosła rezultat, dlatego uważam, że należy się wstawiać jedni za drugich z determinacją i z wiarą, bo Bóg to honoruje. Nie powinniśmy się poddawać, bo w Ewangeliach mamy wiele przykładów, jak wiara kogoś, kto się wstawiał, wpłynęła na całą sprawę bardzo mocno. Nie lekceważmy tego, nie mówmy tak, że przychodzimy do kogoś i mówimy: według wiary twojej niech ci się stanie. Pomodlę się o ciebie, ale według wiary twojej niech ci się stanie. Ja się tylko o ciebie pomodlę. Nie. Tutaj wiara wstawiającego się też ma znaczenie. Też ma znaczenie. Nie odrzucajmy tego. Bo w przeciwnym razie wstawiennictwo nie miałoby sensu i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć: słuchaj, no ale to nie zależy ode mnie, to zależy od ciebie, jaka będzie twoja wiara, no to będziesz uzdrowiony albo nie będziesz uzdrowiony. Ten setnik powinien wziąć i tego sługę wysłać do Jezusa. Słuchaj, no wiesz, tam idź do Jezusa, jak będziesz miał wiarę, to będziesz uzdrowiony, jak nie będziesz miał wiary, to nie będziesz uzdrowiony. Setnik sam poszedł. Ze swoją wiarą poszedł do Jezusa. On ze swoją wiarą poszedł do Jezusa w sprawie swojego sługi. I widzimy, że to przyniosło owoc. A więc to była grupa, druga podgrupa, druga kategoria ludzi, którzy zostali uzdrowieni w oparciu o to, że ktoś się za nich wstawiał i wstawiał się z taką wielką wiarą i z wielką determinacją, i Jezus zareagował. I teraz trzecia grupa, to będzie na dzisiaj koniec, trzecia grupa ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Czym się charakteryzowała ta trzecia grupa? To już będzie łatwe. Pierwszy to był z suwerennego wyboru Boga. Druga grupa uzdrowionych w wyniku stawiennictwa jakichś osób. I trzecia grupa to ludzie, którzy zostali uzdrowieni w oparciu o własną wiarę. To była trzecia grupa ludzi, którzy zostali uzdrowieni w oparciu o własną wiarę. I myślę, że tu już taką klasyką super przykładem to jest przykład kobiety, która była cierpiąca na krwotok od wielu lat. Może jeszcze przeczytajmy sobie tą historię, chociaż ja lubię bardzo następną, którą mam, ale tą też przeczytam. Marek, 5 rozdział, to jest Ewangelia Marka, 5 rozdział, wersety 25. Marek, 5 rozdział, werset 25. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A On jej rzekł, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Widzimy. To jest już przykład osobistej wiary i osobistej determinacji tej osoby, która była chora. Jako osoba, która miała krwotok, była według prawa mojżeszowego osobą nieczystą i nie mogła zbliżać się do ludzi czystych. Ona nie mogła przebywać w odległości, była pewna wyznaczona odległość i takie osoby musiały informować, jestem nieczysty, nie zbliżajcie się do mnie, a ja się do was nie mogę zbliżyć. To byli ludzie, którzy byli napiętnowani, mieli naklejkę na czole, że po prostu są trędowaci, że są po prostu, że są gorsi. Ale ta kobieta pokonała tą determinację, pokonała tą barierę i przyszła do Jezusa i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli się tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. Więc widzimy ewidentne, nawet tu jest jeszcze w ogóle coś tak niezwykłego, dlatego że tutaj to uzdrowienie jest jak gdyby poza aktem woli Jezusa. Bo ona została uzdrowiona w momencie, kiedy nastąpił tylko kontakt, kiedy się tylko dotknęła. Nawet nie było tak, że Jezus położył na nią ręce, powiedział, bądź uzdrowiona. Ona się tylko dotknęła Jezusa i momentalnie, taka była silna jej wiara i determinacja, że ten kontakt z Jezusem spowodował momentalnie uzdrowienie. Ja jeszcze lubię jeszcze jeden przykład, bo jak podawałem dwa z każdej podgrupy, to z tej też chcę podać dwa przykłady, więc drugi to jest przykład uzdrowienia wieruchu Bartymeusza. Bardzo lubię ten przykład, bo to jest znów przykład człowieka, który był bardzo zdeterminowany i też pokonał pewne bariery, przeszkody, które się na jego drodze pojawiły po to, żeby się dostać blisko Jezusa. To jest 10 rozdział, werset 46 i poniżej czytamy. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że Jezus z Nazaretu, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. On rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwał się i rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Mistrzu, co chcesz, abym ci uczynił, abym przejrzał? I znów Pan Jezus mówi, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara Bartymeusza. I czy ludzie mu pomagali? Zobaczcie, czy ludzie mu pomagali w tym uzdrowieniu? Czy uczniowie mu pomagali w tym uzdrowieniu? Czy ten tłum, który był z Jezusem, pomagał temu Bartymeuszowi? Ten tłum, który był z Jezusem, stawał na drodze do uzdrowienia Bartymeusza. Bo ten tłum mówił do niego, weź przestań, no czemu się wydzierasz? Jezus przychodzi, trzeba zachować powagę. I ten tłum przeszkadzał Bartymeuszowi w dostaniu się do Jezusa. I dowiadujemy się, że ten Bartymeusz nie poddał się temu, ale z determinacją wołał, aż Jezus go usłyszał, Jezus go zauważył, Jezus go przywołał do siebie. I dalej jest powiedziane, właśnie to przeczytałem, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i odzyskał wzrok. A więc kolejny przykład uzdrowienia w oparciu o wiarę tej osoby. I więc króciutko podsumowując, jeszcze jeden muszę przykład opowiedzieć, ale to już z naszego zboru. Przykład, bo on ilustruje tą podgrupę ludzi, o której mówię, ludzi, którzy zostali uzdrowieni dzięki swojej wierze, dzięki swojej determinacji. Już go opowiadałem i wy go znacie, ale ja czas od czasu wracam do tego przykładu, bo znowu miałem okazję odwiedzić siostrę Janinę naszą, która już jest coraz starsza, coraz słabsza i niedługo ten żywy dowód, przykład może odejść do Pana. Ale jak wiemy, czy jak wiecie, siostra Janina miała raka na policzku, miała nowotwór na policzku i on już był w takim stanie zaawansowania, że miała umówioną operację w szpitalu i miała iść na operację, miała się poddać zabiegowi wycięcia tego nowotworu z policzka. I dokładnie w tę noc, a na drugi dzień miała już iść. I w tę noc Bóg w nocy do niej przemówił. Miała, nie wiem, jakiś sen, nawet nie wie, jak to dokładnie nazwać. Bóg do niej przemówił, do jej przekonanie i rano powiedziała, że nie idę. Powiedziała tak, moje życie złożyłam Bogu i moje życie całe jest w ręku Boga i nie poszło. Termin przepadł, operacja przepadła, a ona dzisiaj ma tylko trzy takie małe blizny, małe ślady. Raka nie ma. I to jest przykład, żywy dowód, żywe świadectwo osoby, która w swojej prostocie wiary położyła wszystko na jedną szalę. Wszystko na jedną szalę. Jak ten ślepy Bartymeusz. Jak ta kobieta, która wołała za swoją córką. Jak ta kobieta, która cierpiała na krwotok. Wszystko położyła na jedną szalę. Jezus, Jezus i tylko Jezus i nikt inny. I tylko Jezus. No i jeszcze ten żywy dowód jest pośród nas, więc warto korzystać, żeby swoją wiarę wzmacniać i budować w oparciu o takie przykłady, takie dowody tego, jak Bóg wykonuje swoje dzieło i co wkłada w serca ludzi. I podsumowując i kończąc to, o czym dzisiaj chciałem do was powiedzieć. Jeśli patrzymy na kwestię, w jaki sposób Jezus uzdrawiał ludzi, kogo Jezus uzdrawiał, to nie ma jednej grupy czy jednej kategorii ludzi, którzy mieli szczególne upodobanie w oczach Jezusa i tych Jezus uzdrawiał. Są bardzo różne podstawy, a my do końca nawet ich nie znamy, według jakiego klucza Jezus uzdrawiał ludzi, bo znajdujemy ludzi, którzy zostali uzdrowieni przez Jezusa jako akt suwerenny Jego działania. Pan Jezus został posłany przez Ojca i miał wykonywać Boże dzieła i to uzdrowienie było wykonywaniem Bożego dzieła. Tak jest uzdrowieniem człowieka przy sadzawce Syloe, tak jest uzdrowieniem człowieka niewidomego od urodzenia. Było to Boże dzieło, które Jezus dokonał. Druga grupa ludzi to ludzie, którzy zostali uzdrowieni w wyniku silnego wstawiennictwa osób trzecich. Ludzi, którzy wstawili się za kimś chorym. I jest tutaj położony akcent na tych, którzy się wstawiali. Oni są opisani, a tamci są bardzo tylko mało zasygnalizowani. Są zasygnalizowani tylko w ten sposób, że byli chorzy i zostali uzdrowieni. Ale główna ten ciężar spoczywa na tym, który się wstawiał. Tak jak to setnik czy ta matka tej chorej, opętanej dziewczyny. No i trzecia grupa ludzi to ludzie, którzy zostali uzdrowieni w oparciu o swoją wiarę, o swoją determinację, by się dostać do Jezusa, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok, tak jak Bartymeusz i tak wielu innych, którzy są w Ewangeliach opisani. A jak Bóg chce uzdrawiać między nami? Co jest tą podstawą, żeby mógł Bóg dokonać uzdrowień między nami? No my nie jesteśmy ludźmi, którzy Jezusa nie znają. Może byśmy chcieli być w tej kategorii, że suwerennego Bożego wyboru, ale my jesteśmy już, wiecie, w tej kategorii, że my już o Jezusie wiemy, my już o Jezusie wiemy. Na pewno ważne jest, i to, co chcę zaakcentować, na pewno ważne jest to, żebyśmy stawiali się jedni od drugich. To jest na pewno ważne. Bo Boże Słowo nam o tym mówi. Kiedy widzimy, że jest tych choruje, kto między nami, żebyśmy się jedni od drugich wstawiali, ale wstawiali, wiecie, tak jak się wstawiał setnik, tak jak się wstawiali te osoby, które są w Biblii opisane, żebyśmy się naprawdę wstawiali, naprawdę walczyli. No i ważne jest to, żebyśmy także osobistą naszą wiarę w to, co Jezus uczynił na krzyżu, odbudowywali. To, co Jezus uczynił na krzyżu, byśmy odbudowywali naszą wiarę. Uzdrowienie, które Bóg dokonuje, to nie jest historia i przeszłość. Uzdrowienie, które Bóg dokonuje, opiera się o krzyż Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale to się dokonuje teraz. Także teraz. Bóg chce to czynić pośród nas i w naszym życiu. I ważne jest, żebyśmy nie stracili tej percepcji z naszego umysłu, ale mieli to gdzieś to mocno w sobie zakorzenione i byli pewni tego. Chcę, żebyśmy się przez chwilę modlili. Chcę, żebyśmy przez chwilę stanęli przed Bożym obliczem, przed Bożym tronem.